Księga Izajasza, rozdział 21. Będziemy czytać od wersetu 6. Od 6. wersetu będziemy czytać. Tak bowiem powiedział mi Pan: idź, postaw strażnika, niech mówi, co widzi. I zobaczył rydwan z dwoma jeźdźcami, które ciągnęły osły, i rydwan, które ciągnęły wielbłądy. I przypatrywał się im z wielką uwagą. Wtedy zawołał jak lew: Panie mój, stoję ciągle za dnia na wieży strażniczej, stoję na warcie całymi nocami. A oto nadciągają mężczyźni na rydwanie z dwoma jeźdźcami. I zawołał: upadł, upadł Babilon, i wszystkie rzeźbione posągi jego bogów roztrzaskane zostały o ziemię. O moi wymuceni i zboże mego klepiska, co usłyszałem od Pana zastępów, Boga Izraela, to wam oznajmiłem. Brzemię dumy. Ze Seiru ktoś woła do mnie: strażniku, co się stało w nocy? Strażniku, co się stało w nocy? Strażnik odpowiedział: nadchodzi poranek, a także noc. Jeśli chcecie dopytywać, dopytujcie, nawróćcie się, przyjdźcie. To jest jeden z wielu fragmentów w Księdze Izajasza, które wymaga dużo skupienia, żeby w ogóle złapać, o co chodzi, i powiem z góry, że ja nie uważam się za eksperta co do Księgi Izajasza. Tam jest dużo proroc, tam jest dużo rzeczy związanych z historią i na pewno są o wiele mądrzejsi ludzie, którzy potrafią powiedzieć więcej na temat Księgi Izajasza. Ale ten fragment między innymi to jest proroctwo o upadku Imperium Babilońskiego, w którym Izrael był w niewoli przez wiele lat, i Duch Święty przez usta Izajasza przepowiada upadek tego Imperium Babilońskiego. Nie o tym chcę dzisiaj mówić. To jest tylko, tak wiesz, to jest jakby znaczenie tego fragmentu w ścisłości. Ale jest też tutaj przesłanie, mi się wydaje, które jest aktualne jakby dla nas dzisiaj w dalszym ciągu. I to jest związane z tym wersetem 11. Strażniku, co się stało w nocy? Strażniku, co się stało w nocy? A więc dzisiaj chcę pokazać trzy rzeczy z tego fragmentu. Najpierw chcę mówić o potrzebie strażnika. Potem o pytaniu do strażnika. I o przestrodze strażnika. Trzy rzeczy. Najpierw to jest werset 6. Zobaczymy, co czytam, co tutaj Bóg mówi na temat potrzeby strażnika. 6 werset. Tak bowiem powiedział mi Pan: idź, postaw strażnika. Niech mówi, co widzi. Świat potrzebuje strażnika. Tak jak Izrael potrzebował strażnika, który mógł czuwać i ostrzec ludzi przed nadchodzącym wrogiem, to świat też potrzebuje strażnika, żeby stał na warcie i powiedział: jak wygląda sytuacja, co będzie, jakie są niebezpieczeństwa, jakie są konsekwencje, jak będzie wyglądał ten sąd Boży. Świat potrzebuje strażnika. Bóg mówi tutaj do Izajasza, idź, postaw strażnika. Otwórz Księgę Ezechiela. Księga Ezechiela, rozdział 33. Werset 7. Ciebie, synu człowiecze, ciebie ustanowiłem stróżem dla domu Izraela. Gdy usłyszysz słowo z moich ust, ostrzeżysz go ode mnie. Gdy mówię do bezbożnego, bezbożniku, na pewno umrzesz, a ty mu tego nie powiesz, aby przestrzec bezbożnika przed jego drogą, to ten bezbożnik umrze z powodu swojej nieprawości, a jego krwi zażądam z twojej ręki. Jeżeli jednak ostrzeżysz bezbożnego przed jego drogą, aby odwrócił się od niej, a on się nie odwróci od swojej drogi, to umrze on z powodu swojej nieprawości, a ty ocalisz swoją duszę. Bóg tutaj mówi do Ezechiela, że on jest też stróżem dla Izraela i on ma pewien obowiązek czuwać i ostrzec Izrael o tym, co Bóg powiedział. I tak samo my, jako wierzący, mamy pewien obowiązek, mamy pewną odpowiedzialność, żeby mówić ludziom o tym, co Bóg powiedział. Ja wiem, że to wymaga pewną odwagę, bo niestety niektórzy być może nadużywają tego i oni uważają, że oni są jakby głosem Boga, że Bóg bezpośrednio do nich coś mówi i uważają się za wielkich proroków. Nie chodzi mi o to. Chodzi mi o to, że my czytamy Pismo Święte i czytamy, że jest postanowione ludziom raz umrze, a potem będzie sąd, a nie powiemy nikomu o tym? Jakoż to nie wypada. Coś w naszym sercu, nawet jeśli brakuje nam odwagi czasami, coś w sercu musi nam powiedzieć, słuchaj, nie mogę być cicho. Przecież jest pożar, a tam są ludzie w tym budynku i trzeba im powiedzieć. Nie wiedzą, oni śpią i nie wiedzą, że coś tam się dzieje. Trzeba ich obudzić. Ktoś powie, co ty wiesz? Ja wiem, że pali się. Może dużo nie wiem, ale wiem, że się pali i muszę coś powiedzieć. I to jest, moim zdaniem, to jest nie tylko zgodne z Biblią, ale to jest rozsądne. Przecież człowiek, który ma w ogóle sumienie, on wie, że on musi coś powiedzieć, coś zrobić. A więc jest potrzeba strażnika. Rzymian 10 rozdział. Werset 13. Każdy bowiem, kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony. Amen. Dobra nowina. Każdy, kto wezwie, będzie zbawiony. Mam nadzieję, że Ty wezwałeś. Mam nadzieję, że Ty wezwałeś to imię i że jesteś zbawiony. Ale dalej. Jacy więc będą wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak uwierzą w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszą bez kaznodziei? Dobre pytanie. Jak usłyszą bez kaznodziei? Ktoś musi im powiedzieć. Większość ludzi nie czyta Biblii. Większość ludzi uważa, że to jest zbyt trudne. Większość ludzi myśli, że to jest tylko dla duchownych. I tak dalej. Ktoś musi im powiedzieć, że pali się budynek, że jest zagrożenie. Ktoś musi im powiedzieć, że jest nadzieja dla każdego. Ktoś musi powiedzieć, że każdy może mieć pewność. Muszą wiedzieć, że Bóg rozliczy ich z każdego słowa, z każdego czynu i z każdej myśli. A więc jest potrzeba strażnika. Musi być ktoś, kto będzie czuwać, kto będzie mówić. Nasz tekst mówi też nie tylko postaw strażnika. Izajasz 21 mówi tak. Postaw strażnika. I co potem mówi? Niech mówi, co widzi. To jest chyba oczywiste, prawda? Po co strażnik, który nie mówi nic? On stoi na warcie i widzi wroga i nic. To też nie wypada, prawda? Widzisz niebezpieczeństwo, mówisz, ciekawe. Chyba jest ich dużo. Będzie się działo, nie? Nie! Człowiek, który w ogóle ma serce, powie, o, musimy coś zrobić. Uwaga, uwaga, co się dzieje? Przygotujcie się. Niech mówi, co widzi. Teraz drugi list do Koryntian, 4 rozdział. Drugi list do Koryntian, 4 rozdział. Werset od 1 wersetu. Dlatego mając to posługiwanie, tak jak otrzymaliśmy miłosierdzie, nie zniechęcamy się. Lecz wyrzekliśmy się ukrytych haniebnych czynów, nie postępując podstępnie, ani nie fałszując Słowa Bożego, ale przez ujawnianie prawdy polecamy samych siebie sumieniu każdego człowieka w obliczu Boga. A jeśli nasza Ewangelia jest zakryta, to jest zakryta dla tych, którzy giną, do których Bóg tego świata zaślepił umysły w niewierzących, aby nie świeciła im światłość chwalebnej Ewangelii Chrystusa, który jest obrazem Boga. Jeśli nasza Ewangelia jest zakryta, jest zakryta dla tych, którzy co? Giną. Jednym słowem, nie ma innej nadziei. Ewangelia. I nawet Paweł mówi, nasza Ewangelia. Nasza Ewangelia. Czyli Paweł, wydaje mi się, że Paweł uważa, że to jest sprawa osobista. To nie jest coś tam, co ktoś powiedział. Nie, to jest moja Ewangelia. Ja mam pewną odpowiedzialność, żeby poważnie traktować tą Ewangelię. Jeżeli uważam, że to jest Ewangelia zbawienia, że są dobre nowiny zbawienia, to jeśli ktoś nie usłyszy, nie zna tej Ewangelii, to ta osoba zginie. Nie ma innej nadziei. Wiem, że to brzmi dla niektórych, albo dla wielu, to brzmi niemożliwe, żeby tylko była jedna droga do Boga. Ale nie musimy tego powtarzać non-stop tutaj, bo chyba już słyszeliście przynajmniej ode mnie to, że nie ma innej drogi. Ale skoro Bóg mówi tutaj, postaw strażnika i niech mówi, co widzi. Co widzi strażnik? Strażnik, on jest po to, żeby widzieć, żeby czuwać przed niebezpieczeństwem. On nie musi powiedzieć, o słuchaj, słońce świeci, super, halo, słońce świeci. To nie jest aż tak ważne, prawda? On ma jedno zadanie. On ma czuwać przed niebezpieczeństwem. I kiedy on widzi niebezpieczeństwo, on ma o tym mówić. Czy to będzie zawsze popularne? Czy to, proszę, nie przerywasz, dobrze? To nie zawsze mile widziane. Nie każdy lubi słyszeć złych nowin, prawda? Kiedy idziesz do lekarza na kontrolę, to masz wielką nadzieję, że on powie: wszystko dobrze, masz wspaniałą dietę, wszystko robisz dobrze, ciśnienie masz rewelacyjne, wszystko gra, gratuluję i masz nadzieję. I nie chcę, żeby powiedział: hej, ty, co ty jesz ostatnio, nie? Nie ćwiczysz w ogóle? Co ty robisz? Wiesz, ty naprawdę jesteś w kiepskim i jesteś może w sercu trochę zły, nie? Muszę coś zmienić, nie mogę już jeść tyle słodyczy i... Ale co można powiedzieć, że ten lekarz jest zły? Nie, to jest dobry lekarz. On powie ci bolesną prawdę, prawda? Niech mówi, co widzi. List Judy, pierwszy rozdział. List Judy, pierwszy rozdział i jedyny rozdział. Werset 23. Może jeszcze trochę wcześniej czytamy od wersetu 22. Judy 1:22. I rozróżniając nad jednymi zmiłujcie się, innych zaś ratujcie przez strach, wyrywając ich z ognia, mając w nienawiści nawet szatę, która została skalana przez ciało. Ratujcie przez strach, wyrywając ich z ognia. To jest praca jakby strażnika albo strażaka, prawda, Mariusz? To jak widzisz, że budynek się pali, co robisz? No trudno, trzeba by uciekać wcześniej. Trudno. Nie! Jak jesteś, masz pewien obowiązek, ty mówisz: no trudno, muszę wejść i muszę wyciągnąć tą osobę, bo on nie chce wyjść, albo nie ma siły, muszę co zrobić. Muszę przestraszyć go. Proszę mnie przerywać jeszcze raz. Albo pani wyjdzie z sali, dobrze? Ani razu już. Prawda jest taka, że strażnik musi mówić, co widzi, nawet jeśli to nie będzie popularne. Mówienie o piekle nie jest popularne. Mówienie komuś, że istnieje piekło i że nawet dobrzy ludzie tam pójdą, to nie jest popularne. Trzeba tutaj według Biblii ratować niektórych przez strach. Może nie każdy potrzebował strachu, takiego przerażenia, żeby uwierzyć w Jezusa Chrystusa. Nie wiem, jak było u każdego. Ale wiem, że Bóg powiedział: nie bójcie się tego, który zabija ciało, ale duszę nie może zabić. Bójcie się tego, który może i ciało, i duszę zatracić w piekielnym ogniu. Niech mówi, co widzi. Czytasz Biblię i czytasz w Biblii, że Bóg osądzi każdego sprawiedliwie. I czytasz, że nawet człowiek, który przestrzega całego prawa, ale przekroczy jedno przykazanie, jest winny łamania całego prawa. To nie jest popularne powiedzieć o tym, ale strażnik ma mówić, co widzi. A więc praca strażnika jest taka, że on ma mówić to, co widzi. Dzieje apostolskie, drugi rozdział, werset 40. Tutaj Piotr mówi to słynne kazanie w Jerozolimie. I mówi tutaj do tych Żydów tam, którzy się zbierali. I mówi im w wielu też innych słowach dawał świadectwo i napominał ich: ratujcie się od tego przewrotnego pokolenia. Piotr nie mówił do tych ludzi, słuchaj, jesteś fajnym narodem, jesteś super ludem Bożym. Nie, on mówi, to jest, co? Przewrotne pokolenie. To pokolenie jest daleko od Boga. To pokolenie mówi, że zna Boga, ale nie zna Boga. Mówi, że zna Boga, ale serce jest daleko, tak jak Jezus powiedział. Czyli on mówił jakby coś niepopularnego. Mówię coś, co nie było do końca przyjemne. Ratujcie się od tego przewrotnego pokolenia. I oczywiście ludzie nie lubią słyszeć, że oni jakby są wśród ludzi, którzy giną i muszą od nich się ratować. Czyli idzie masa ludzi, idziemy razem. Nie? Jest taka mentalność, że no, tyle osób nie może być w błędzie, prawda? Przecież bez przesady. No, Jezus powiedział, że wielu idzie drogą na zatracenie, a mało znajduje drogę do życia wiecznego. A więc uważaj, nie, większość zazwyczaj nie ma racji. Ratujcie się od tego przewrotnego pokolenia. Dzieje 17 rozdział. Dzieje 17 rozdział. Tutaj jest końcówka kazania Pawła w Atenach, w mieście, gdzie było wielkie bałwochwalstwo. I Paweł od wersetu 29, 17 rozdziału, Paweł mówi tak: będąc więc z rodu Boga, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota, srebra lub kamienia, misternie wyrzeźbionych według wyobrażenia ludzkiego. Bóg wprawdzie pomijał czasy tej nieświadomości. Teraz jednak nakazuje wszędzie wszystkim ludziom pokutować. Gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sprawiedliwie sądził cały świat przez człowieka, którego do tego przeznaczył, zapewniając o tym wszystkich przez wskrzeszenie go z martwych. Paweł znajduje się w mieście, gdzie było bałwochwalstwo niesamowite, i mówi, że Bóg stworzył wszystkich, a więc Bóg nie może być podobny do czegoś namacalnego. On jest większy, on jest wyższy od tego wszystkiego, on jest twórcą. A potem mówi, że Bóg wprawdzie pomijał czasy tej nieświadomości, czyli co z tego, że do tej pory Bóg was nie osądził? Co z tego, że do tej pory nikt wam nie powiedział? Co z tego, że do tej pory wydawało wam, że wszystko jest okej? To nie jest dobrze, powiedział. Powiedział tak: teraz nakazuje wszędzie wszystkim ludziom pokutować. Wymagało to trochę odwagi. Stać przed tymi ludźmi, którzy mają swoje bożki, nie uznają nawet Boga, nawet nie znają tego prawdziwego Boga, a Paweł mówi, musicie wszyscy pokutować. Czemu? Bo ten Bóg, który was stworzył, wyznaczył dzień, który będzie sprawiedliwie sądził. Paweł jako strażnik powiedział, musicie od tego pokutować. To nie są żarty, to nie każda droga, to nie wystarczy być religijny, nie wystarczy mieć swoje, nie wiem, kapliczki, nie wystarczy mieć swoje przekonanie. Trzeba pokutować z tego, czego Bóg nienawidzi. Taka praca strażnika. Izajasz 56. Izajasz 56, werset 10. Nie każdy strażnik, nie każdy stróż wykonuje tę pracę, którą powinien wykonywać. Izajasz 56, 10 werset, początek. Jego stróżowie są ślepi wszyscy, nic nie wiedzą. Wszyscy są niemymi psami. Oby Bóg nas uratował przed takimi strażnikami i stróżami. Po co taki stróż? Po co taki strażnik? Po co taki pies, który nie potrafi szczekać? On widzi złodzieja, a zamiast szczekać, on bita złodzieja. O, halo, fajnie, super, i wiesz, po co taki pies? Strażnik ma mówić to, co widzi. Co on ma powiedzieć? On tylko powie złą nowinę, nie? On powie, przygotujcie się, uwaga, uważajcie, schowajcie się, kupcie więcej broni, bo będzie źle. Strażnik ma tylko ostrzec przed nadchodzącym jakby problemem. I wymaga na pewno odwagi. Ależ to wstyd, żeby był stróż, który jest ślepy, nic nie wie i jest niemy. Nie powie nic. A jeśli w ogóle coś powie, tylko powie, fajna pogoda, słońce świeci, Bóg jest miłością, jesteś też cudowny, jesteś naprawdę cudownym człowiekiem i Bóg się cieszy z ciebie i nigdy nie mówi o żadnym niebezpieczeństwie. Po to taki stróż? Postaw strażnika, niech mówi, co widzi. Jeszcze jest jedna kwestia a propos tej potrzeby strażnika. Izajasz 21, werset 8. Wtedy zawołał jak lew: Panie mój, stoję ciągle za dnia na wieży strażniczej. Stoję na warcze całymi nocami. Nie tylko strażnik ma pracę, strażnik ma mieć posterunek. Nie? On nie może siedzieć w domu. Kiedy to jest jego jakby zmiana, on musi pójść tam i stać na tej wieży albo na tym murze i on ma czuwać. On ma pewien obowiązek i on ma pewien posterunek. Prawda jest taka, że każdy z nas powinien mieć jakiś posterunek. Nie każdy będzie miał ten sam. Ale być może twój posterunek jest tam, gdzie pracujesz. Tam jest jedynym głosem, który może ostrzec ludzi o tym nadchodzącym gniewem Bożym. To bądź tak jak ten. Stoję ciągle za dnia na wieży strażniczej. Może to jest twój posterunek. Może tam, gdzie mieszkasz. Może w twoim domu. Może wśród kolegów w szkole. Koleżanek w szkole. Może gdzieś tam na ulicy. Może tam, gdzie mieszkasz. Może tam, gdzie często robisz zakupy. Nie wiem, ale masz pewien posterunek, co Bóg powierzył ci i masz zajmować ten posterunek wiernie. Bo być może jesteś jedynym głosem w tym miejscu, który będzie mógł ostrzec ludzi przed tym nadchodzącym wrogiem. Dzieje 17 rozdział, 17 werset. Co mówi Paweł? Jeszcze raz wracając do tego rozdziału, gdzie Paweł był w Atenach. 17:17. Rozprawiał więc w synagodze z Żydami i ludźmi pobożnymi oraz codziennie na rynku ze wszystkimi, których spotykał. Paweł miał posterunek. On mógł wchodzić do synagogi, Co to za przywilej, prawda? Nie wiem, gdzie masz możliwość. Nie wiem, czy masz możliwość w pracy, czy masz możliwość tam na wyjeździe, czy masz możliwość tam z sąsiadami, czy z rodziną, ale tam, gdzie masz możliwość, tak jak Paweł powiedział, codziennie na rynku, których spotykał i w synagodze, gdziekolwiek on mówił to, co widział. Zajmij ten posterunek wiernie, bo nie wiadomo, czy jest ktoś inny, to będzie to robił w tym miejscu. 20 rozdział, też Dziejów Apostolskich, 20 rozdział, werset 20. Jak nie uchylałem się od niczego, co pożyteczne, od przemawiania i nauczania was publicznie i po domach. Może masz możliwość po domach. Może mieszkasz tam w miejscu, gdzie naprawdę jest łatwiej, albo ludzie są bardziej otwarci. To po domach, publicznie, gdziekolwiek. Mów, werset 31 jeszcze Paweł mówi, w tym samym rozdziale, 31. Dlatego czuwajcie, pamiętając, że przez 3 lata, we dnie i w nocy, nie przestawałem ze łzami napominać każdego z was. We dnie i w nocy. Nasz tekst mówi nam coś podobnego, co mówi ten strażnik. Powiedział tak. Stoję ciągle za dnia na wieży strażniczej, stoję na warcie całymi nocami. Taki strażnik jest cenny, prawda? On dzień i noc, on nie mówi, wiesz co, ja już się nudziłem, ja chcę bądź wolne, ja chcę, mi się chce, nie wiem, coś jeść, pić. Nie, to nie na czas na to, masz pewien obowiązek, to masz to wykonywać. Bo ktoś powierzył ci taką pracę, taki obowiązek, masz posterunek, masz to wykonać. I na pewno to jest dla Boga, jak to powiedzieć, że Bóg szuka takich szafarzy. Co mówi Pismo Święte, że od szafarzy się wymaga co? Wierność. Coś, ktoś ci powierzył coś, co masz być wierny. Masz być wiernym szafarzem, prawda? Wracając do tego Izajasza 56 rozdział, Izajasz 56, druga część tego fragmentu, Izajasz 56, 10 werset. Jego stróżowie są ślepi, wszyscy nic nie wiedzą, wszyscy są niemymi psami, nie mogą szczekać, są ospali, leżą, kochają drzemać. Co to za strażnik? On śpi, idzie wróg i on śpi. On leży, nie stoi, nie czuwa. On śpi, on leży. Wydaje mi się, że Bóg mówi do nas, że strażnik ma być na posterunku, ma być czujny, na baczność. Paweł powiedział do Tymoteusza, głoś słowo Boże, nalegaj w porę i nie w porę. Czy masz ochotę, czy nie? Czy to jest popularne, czy nie? Czy ludzie błagają o to, czy nie błagają, prawda? Strażnik mógłby powiedzieć, nie wiesz, jak będę krzyczał, to obudzę ludzi. No, chyba o to chodzi. Trzeba obudzić ludzi, oni śpią, nie wiedzą, co nadchodzi. Nie wiedzą, że jest niebezpieczeństwo. Oni myślą, że wszystko jest okej. Bo inni strażnicy mówili, dobrze będzie, pokój, pokój. Bóg się nie gniewa, nie ma piekła, wszystko jest okej. A ludzie śpią przez to. Trzeba ich obudzić. Nie jest okej, nie jest dobrze, bo Bóg obiecał przyjść i osądzić i powiedzieć, że są konsekwencje wieczne za grzech. I trzeba ich obudzić. Czy są słuchać, czy nie? Nasz tekst, Izajasz 21, werset, teraz werset 11. Izajasz 21, 11. Brzemię dumy. Ze Seiru ktoś woła do mnie. Strażniku! Co się stało w nocy? Strażniku! Co się stało w nocy? To jest trochę dziwne pytanie, prawda? Co się stało w nocy? No widocznie jeszcze żyjesz, a więc chyba nic takiego strasznego się nie działo. Do końca nie wiem, co tutaj Bóg chce powiedzieć, ale z odpowiedzi strażnika wynika, że to nie było do końca szczere pytanie, albo przynajmniej to nie było właściwe, lub to tylko było zadane z ciekawości. Co się stało w nocy? I ja powiem wam jedną rzecz. To mi mówi o tym, że ludzie mają bardzo często bardzo niewłaściwe pytania. Wiem, że mówi się, że nie ma głupich pytań, prawda? Tak się mówi. Nie wiem do końca, bo czytajmy teraz z Księgi Kaznodziei. Księga Kaznodzieja, rozdział 7. Werset 10. Kaznodzieja 7, 10. Nie mów, jak to jest, że dawne dni były lepsze niż te obecne. Bo nie mądrze byś o to pytał. Nie ma głupich pytań? Według tego jest jedno przynajmniej głupie pytanie. Ale to brzmi rozsądnie, nie? Dobrze jest pytać, co się dzieje, dlaczego jest teraz gorzej niż kiedyś. Wydaje mi się, że czasami to pytanie jest głupie, dlatego że osoba nie chce odpowiedzi, albo chce tylko narzekać, albo chce tylko, nie wiem, zajmować czas, nie wiem, ale Bóg powiedział, że nie każde pytanie jest właściwe. I z doświadczenia wiem, że często są takie niewłaściwe albo nieszczere pytania. Na przykład, skąd Kain miał żonę? Być może to jest dobre pytanie, ale pytanie, dlaczego ktoś o to pyta? Żeby tylko znaleźć dziurę w całym, bo wiemy, że często ludzie pytają po to, żeby tylko znaleźć dziurę w całym. Nie szukają prawdy, nie interesuje ich żadna prawda, nie interesuje ich żadna zmiana, tylko z ciekawości. Albo na przykład, kto stworzył Boga? Nie? Mówimy, Bóg stworzył, a kto stworzył Boga? Dlaczego to jest tak ważne? Jeśli znajdziesz odpowiedź, co z tym zrobisz? A dowiesz się, że nikt nie stworzył Boga, czy wtedy będziesz poddany Bogu? Albo gdzie jest piekło? Gdzie jest piekło, mówią ludzie. Czy to jest istotne? Czy nie lepiej pytać, kto tam idzie, a nie gdzie jest piekło? Strażniku, co się stało w nocy? Po co chcesz wiedzieć? Albo na przykład, skąd wiemy, że ziemia nie jest płaska? Są takie pytania. To naprawdę interesuje cię? To zmieni twój świat? To spowoduje, że będziesz lepszym ojcem, lepszą matką, będziesz miał pokój w sercu, żeby udowodnić, że ziemia jest płaska? Chyba nie za bardzo. Albo jedna z najsłynniejszych. Kiedy będzie koniec świata? Kto o to nie zapytał, nie? Kiedy będzie koniec świata? A ja powiem ci dzisiaj, co zrobisz z tym, tą informacją? Naprawdę boisz się końca świata? Czy tylko jest tak jak Ateńczycy, że chcesz tylko wiedzieć coś nowego? Żeby powiedzieć, o, ja już wiem, ja już mam informację, które ty nie znasz. Jestem tylko lepszy od ciebie. Ludzie czasami pytają nas, a gdzie macie, czemu nie macie krzyża tutaj? Takie pytanie jest ważne? Nie chcesz wiedzieć coś głębszego? Nie chciałbyś wiedzieć, co mówi Bóg na temat twojej duszy? Albo pytają, czemu wasze dzieci są tak posłuszne? Bo ja się cieszę, że Biblia zmienia sposób wychowania dzieci, nie? Że jak ktoś poznaje Pismo Święte, potrafi nawet robić porządek w domu i powie dziecku, nie rób tego, a dziecko przestaje robić. Cudem. Nikt nie wie, jak do tego doszło. Ale pytanie, dlaczego tak? Chcesz odpowiedź? Czy tylko jesteś ciekawy i nie planujesz robić niczego z tą informacją? Jeszcze takie pytanie. Dlaczego ludzie są tak źli? I wiesz, i mają na myśli, tak to ma na myśli, dlaczego inni ludzie? Nie ja. Nie pytam, wiesz, mam pytanie, czemu ja jestem tak okropnym grzesznikiem? Nie, zaś pytam, czemu politycy są tacy źli? Czemu moja też sobie jest taka zła? Czemu mój szef jest taki zły? Nie pytają ludzie, co ja mam zrobić z tym grzechem, bo nie mogę na tym opanować. Strażniku, co się stało w nocy? Nawet powtórzył. Strażniku, co się stało w nocy? Po to ci ta informacja. Najważniejsze, albo może najbardziej głupie pytanie od takiego człowieka nieszczerego. Skąd taka zmiana u ciebie? Ty byłeś alkoholikiem, ty byłeś narkomanem, ty byłeś cudzołożnikiem, ty miałaś Boga gdzieś, ty tego żyłeś dla siebie, a teraz jesteś innym człowiekiem. Skąd taka zmiana? A powiesz, o, ciekawe. I powiesz, i pójdź sobie. Po co takie pytanie? Jeśli nie zamierza robić niczego z tą informacją, jeśli nie chce wiedzieć, co on może robić, żeby też miał takie życie. Ludzie pytają, ale nie szukają prawdy. Kiedy będzie koniec świata? Ludzie przychodzili do Jezusa w Ewangelii Jana, 6 rozdział. Ewangelii Jana, 6 rozdział. Jezus dopiero co nakarmił 5000 mężczyzn i czytamy w wersecie 24, Jan 6, 24. Gdy więc ludzie zobaczyli, że tam nie było Jezusa ani Jego uczniów, wszedli i oni do łodzi i przeprawili się do Kafarnaum, szukając Jezusa. Kiedy znaleźli Go po drugiej stronie morza, zapytali, mistrzu, kiedy tu przybyłeś? Jezus im odpowiedział, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście cuda, a dlatego, że jedliście chleby i nasyciliście się. Mistrzu, kiedy tu przybyłeś? Jest na pewno cudownym, jest z Bogiem. Powiedz nam coś innego. Nie. Kiedy tu przebyłeś? Uciekłeś, a teraz jesteś głodny jeszcze raz. Daj nam więcej chleba. Po co pytali, kiedy tu przybyłeś? Bo chcieli więcej chleba. Jak uciekłeś? Nawet nie zauważyłeś, kiedy uciekłeś. Ale chcemy być z tobą, bo dajesz nam co jeść. A Jezus mówi, nie, jest coś lepszego tego. Czemu nie pytali, co jeszcze możesz zrobić dla nas? Czy możesz zaspokoić ten głód wewnętrzny, co mamy? Nie, tylko daj nam chleb. Ewangelia Jana, 9 rozdział. Ewangelia Jana, 9 rozdział. Tu mamy historię, kiedy człowiek, który się urodził ślepy, odzyskał wzrok dzięki Jezusowi. 9 rozdział, 15 werset. Wówczas również faryzeusze pytali go, w jaki sposób przejrzał. A on im odpowiedział, nałożę mi błoto na oczy, umyłem się i widzę. Wtedy, a teraz 26 werset. I zapytali go znowu, cóż ci uczynił, jak otworzę twoje oczy? Odpowiedział im, już wam powiedziałem, a nie słuchaliście. Dlaczego jeszcze chcecie słuchać? Czy i wy chcecie być jego uczniami? Wtedy złorzeczyli mu i powiedzieli, ty bądź sobie jego uczniem. My zaś jesteśmy uczniami Mojżesza. Po co pytali, jak odzyskał wzrok? Oni nie chcieli słuchać Jezusa. Oni szukali tylko sposobu, żeby potępić go, bo on to zrobił w szabat. Po co takie pytanie? Jak to się stało? Skąd taka zmiana? Jak to było? Dlaczego pytasz? Z ciekawości tylko? Ty szukasz prawdy. Czy też chciałbyś widzieć prawdę i już nie być ślepy? Dziewiętnasty rozdział. Ewangelia Jana, 19 rozdział. Jest mnóstwo takich sytuacji. Chyba pamiętacie, jak często faryzeusze mieli te pytania, kim ty jesteś? Skąd ty jesteś? Gdzie jest twój ojciec? Kto ci wysłał? Skąd to masz? Dlaczego pytali? Chcieli słuchać go? Nie. 19 rozdział, 9 werset. I wszedł znowu do ratusza i zapytał Jezusa, tu chodzi o Piłata, skąd ty jesteś? Lecz Jezus nie dał mu odpowiedzi. Wtedy Piłat powiedział do niego, nie chcesz ze mną rozmawiać? Nie wiesz, że mam władzę ukrzyżować cię? Mam władzę cię wypuścić? Po co pytał? Czy szukał prawdy? Sam powiedział, co to jest prawda. Ciekawe, że ludzie często pytają, ale nie chcą właściwej, nie chcą jakby właściwej odpowiedzi, bo nawet kiedy usłyszą, mówią dziękuję. Dziękuję. Łukasz 23. Łukasz 23. Werset 8. Na widok Jezusa Herod bardzo się ucieszył. Od dawna bowiem pragnął go zobaczyć, ponieważ wiele o nim słyszał i spodziewał się, że ujrzy jakiś cud przez niego dokonany. I zadawał mu wiele pytań, lecz on mu nic nie odpowiedział. Dziwne? Herod chce widzieć cud. Czemu jest nie powiedział, o, chcesz widzieć cud? Ja ci pokażę. Ja mogę robić wiele rzeczy. Co chcesz? Nic. Nic nie odpowiedział. Straż strażniku! Co się stało w nocy? Dlaczego pytasz? Szczerze szukasz prawdy? Szczerze chcesz uciekać przed gniewem Bożym? Szczerze chcesz poznać prawdę o twojej religii? O twoim postępowaniu? O twoim sercu? O Bogu? Czy tylko pytasz? Z ciekawości. Teraz otwórzmy jeszcze raz Izajasz 21. Werset 12. Już mamy tutaj przestrogę strażnika. Strażnik odpowiedział. Pamiętajcie, pytanie było, co się stało w nocy. I strażnik odpowiedział. Nadchodzi poranek, a także noc. Dziwna odpowiedź. Nie, pytam, co się stało w nocy. Nadchodzi poranek, nadchodzi też noc. Nie rozumiesz, co się stało w nocy? Wydaje się, że ten strażnik mówi, słuchaj, już nie marszę. Noc już minęła, już niedługo będzie poranek, więc można spocząć, nie trzeba się martwić, bo chyba już też teraz nie ma takiego zagrożenia. Ale też nadchodzi noc, jeszcze raz. Bywa czasami, że są chwile, kiedy było źle, ale nagle jest trochę lepiej, nie? O, są wybory! O, wreszcie mamy dobrego prezydenta, mamy teraz dobrego tego premiera albo coś tam, ale mamy lepszego szefa w pracy, albo mamy lepszą pracę, mamy trochę więcej pieniędzy. O, super, jest okej, okay. Byłem chory, teraz wyzdrowiałem, teraz jestem zdrowy, wszystko gra i człowiek może myśleć, uciekłem przed niebezpieczeństwem, będzie dobrze. Nie oszukujmy się, nadchodzi jeszcze raz noc. Są takie dobre chwile, ale to nie jest koniec, jeszcze będzie noc. Zobaczymy. Księga Wyjścia, 8 rozdział. Słynny fragment, kiedy faraon już miał dosyć tych żab, i błagał, żeby już Bóg zabrał, usunął te żaby. 8 rozdział, werset 15. I Bóg we swojej łasce zabrał te żaby. I czytamy w 15 wersecie. Gdy faraon zauważył, że nadeszło wytchnienie, zatwardził swoje serce i nie posłuchał ich, jak Pan zapowiedział. No, jest poranek! Wreszcie! Nie ma żab! Dobra! Nie wypuszczę. A myślę, że już jest już po niebezpieczeństwie. Już nie ma żadnych gruźb, nie ma żadnego zagrożenia. To tylko początek. Bóg się jeszcze nie skończył. Może jesteś teraz zdrowy. Może jesteś teraz, masz więcej pieniędzy. Może masz więcej sukces. Ale to nie koniec. Nie wie, co będzie jutro. Nadchodzi poranek, a także noc. Są chwile dobre w życiu. Nawet dla człowieka niezbawionego. I szatan potrafi powiedzieć, słuchaj, widzisz, nie jest tak źle. Teraz wszystko się układa, masz sukces, odpocznij, to nie jest aż tak straszne, ty się bałeś, trochę się chciałeś bić, bo się bałeś, ale teraz jest okej, a więc ile osób tak robi, nie? Trzeba czytać Biblię, ale kiedy już minął problem, to już. tak nawet kilka razy było w moim doświadczeniu w kościele. Ktoś przychodził, bo jakiś problem miał z policją i tak się bał, że będzie jakiś proces, że pójdzie do więzienia, ale jak już sprawa zakończyła się i nie było zagrożenia, uciekł. A to nie będzie już nocy? Nie oszukuj się. Jeszcze będzie źle. Druga Księga Królewska, rozdział 20. To jest też znana historia króla Ezechiasza, 6 rozdział i od wersetu 16. Wtedy Izajasz powiedział do Ezechiasza: słuchaj słowa Pana. Oto przyjdą dni, kiedy wszystko, co jest w twoim domu i co zgromadzili twoi ojcowie, aż do tego dnia zostanie zabrane do Babilonu. Nic nie pozostanie, mówi Pan, z twoich synów, że będą pochodzić od ciebie i których spłodzisz, zabiorą niektórych i będą eunuchami w pałacu króla Babilonu. Wtedy Ezechiasz powiedział do Izajasza: dobre jest słowo Pana, które wypowiedziałeś. I dodał: czyż ono nie jest dobre? Wiesz, za moich dni będzie pokój i prawda? Co to za człowiek? Dobrze jest, przynajmniej ja nie doznam tego problemu. Tego moje dzieci. To jest ich problem. Nadchodzi poranek, tak, jest okej, ale też noc. Nie martwi się, co będzie w nocy, jutro, tylko dzisiaj. O, dzisiaj już jest dobrze. Słońce świeci, mam to z głowy. Trzeba mieć jakby jakąś inną perspektywę. Taki być bardziej, jak się mówi, nie krótkowzroczny, tylko dalekowzroczny, nie? Co będzie jutro, co będzie za tydzień, co będzie za rok, co będzie, kiedy ja umrę, kiedy ja spotkam Boga twarzą twarz? Co z tego, że dzisiaj jest okej? Nadchodzi noc. Nasz tekst mówi o tym, o upadku Babilonu. Upadł Babilon. I wiecie, Pismo Święte mówi, że jest drugi Babilon. Tajemnica. I on też upadnie. I Bóg mówi: wyjście z tego mojego ludu. Wyjście z niej. Czyli Bóg woła: jeszcze będzie noc. Może teraz wygląda, jest dobrze. Babilon, tajemnica, wielka mierzonica, panuje, ma wielką moc, jest nietykalna. Ale nadchodzi noc. Co zrobić? Czy pytasz, co się stało nocy, bo jest ciekawe, czy naprawdę chcesz wiedzieć, czy masz wyjść z tej nierządnicy? Są pytania też tego rodzaju. Czemu księża są tacy? Czemu nie mają żony? Czemu to? Dlaczego pytasz? Szukasz prawdy? Jak się dowiesz, czy uciekniesz? Czy tylko dodasz do tej informacji, żebyś miał taką głowę, masz tę informację, ale nie robisz nic z tym. Wracamy do naszego tekstu, już kończę. Izajasz 21, werset 12. Strażnik odpowiedział: nadchodzi poranek, a także noc. Jeśli chcecie dopytywać, dopytujcie. Nawróćcie się. Przyjdźcie. Dlaczego pytasz? Czy szukasz prawdy? Czy zamierzasz coś zmienić? Czy zamierzasz coś zrobić? Jeśli chcesz dopytywać, dopytujcie. Nawróćcie się, przyjdźcie i do grzeszników.
Bóg mówi.
Możecie zapytać. Dopytujcie. Ale konkretnie.
Tak jak ten strażnik więzienny, który powiedział do Pawła: panowie, co mam zrobić, abym był zbawiony?
Ciekawe, nie?
Nie powiedział: czemu nie uciekliście? Co to było za trzęsienie ziemi? Kto to wysłał? Jak się nazywacie? Skąd jesteście? Z jakiej religii jesteście? Ile was jest? Nie! Co zapytał? Panowie, co mam zrobić, abym był zbawiony? Nawróćcie się, mówi Bóg. Przyjdźcie. Jezus powiedział: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam odpoczynek. To jest właściwe pytanie. Co mam zrobić, by mieć pokój w sercu? Moje sumienie nie daje mi spokoju. Gryzie mnie cały czas, non stop, i nie mogę, nie mam spokoju. Jezus mówi: przyjdź do mnie. Ja wam dam odpoczynek. Nadchodzi poranek, a także noc. I będzie sąd ostateczny. I co zrobisz? Jeremiasz też był strażnikiem. Pewnego razu ktoś też zapytał Jeremiasza coś takiego. Jeremiasz 37, 17. Wtedy król Zedekiasz posłał, aby go przyprowadzono, i król wypytywał go potajemnie w swoim domu: czy jest jakieś słowo od Pana? Jeremiasz odpowiedział: jest. I dodał: będziesz wydany w ręce króla Babilonu. A co król zrobił z tą informacją? Dziękuję. Co ja mogę zrobić teraz, żeby się ocalić? Nie. Potem ktoś powiedział: ten człowiek ma umrzeć. A król powiedział: róbcie z nim, co chcecie. I rzucili go do lochu. Czemu? Bo ten strażnik powiedział to, co widział. A ten, który pytał, nie pytał szczerze. Pytanie: dlaczego ty pytasz? Jeśli słuchasz mnie dzisiaj, chociaż przez internet, dlaczego pytasz? Czy pytałeś kiedykolwiek, co mam czynić, abym był zbawiony? Bo jest odpowiedź. Odpowiedz mi tak. Paweł powiedział: uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Takie rozwiązanie. Umarł za ciebie na krzyżu, zmartwychwstał trzeciego dnia, aby ciebie zbawić. I to jest najważniejsze pytanie, jakie możesz zadać. Wszystkie inne pytania są drugorzędne. Bo od tego zależy twoja wieczność. Czy będziesz u Boga na wieki wieków, czy w piekle na wieki wieków. Strażniku! Co się stało w nocy? Może lepiej: strażniku, co mam zrobić, abym był zbawiony?